Universal.
Wielka, wysoko na 13 i długo na 70 metrów sala lustrzana, zachwycająca malowidłami Charles Le Brun i weneckimi lustrami odbijającymi światło wielkich okien sprzeciwka, powoli wypełniała się tłumem mężczyzn w czarnych garniturach. 1000 osób zajmowało miejsca w trzech częściach tego pomieszczenia. Najdalej od wejścia wyznaczono miejsce dla prasy. W środkowej części stał stół w kształcie podkowy, przykryty czerwonym suknem ze złotym obramowaniem, za którym zasiedli członkowie delegacji. Pośrodku stołu wyznaczono miejsca dla najważniejszych, premierów Francji, Wielkiej Brytanii i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przewodniczący francuski premier Georges Clemenceau, nazywany tygrysem, a także ojcem zwycięstwa, czekał na wejście dwóch najważniejszych polityków – brytyjskiego premiera Davida Lloyd George'a i amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona. Na sali nie było człowieka, który w większym stopniu niż premier Clemenceau przyczynił się do zwycięstwa Francji w Wielkiej Wojnie, marszałka Focha. Nie przyszedł, gdyż poróżnił się z politykami, których stał się zajadłym krytykiem. Mówił głośno o swym zaniepokojeniu, gdyż uznał, że rozwój wydarzeń każe mu odrzucić żelazną zasadę zabraniającą francuskim oficerom mieszać się do polityki. W jego ocenie prezydent Woodrow Wilson był naiwnym mężem stanu, którego było stać jedynie na opracowanie wstępnego planu neutralizacji Niemiec, równie nierealnego jak wiele innych prezydenckich pomysłów. Liga Narodów Foch nazywał genewskimi pogaduszkami. Politykę zwycięskich mocarstw w sprawie wschodnich granic Polski określał jako zaproszenie do niemieckiej inwazji w niedalekiej przyszłości. W jego ocenie Polska stawała się centralnym punktem europejskiej polityki i należało zrobić wszystko, aby wzmocnić to państwo między dwoma mocarstwami. Sam robił co mógł. W styczniu 1919 roku autoryzował odesłanie do Polski oddziałów sformowanych we Francji. Błękitna armia generała Hallera, 70 tysięcy uzbrojonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy z samolotami i 120 czołgami wróciło do Polski, co było ważne dla armii podejmującej walkę o wschodnie granice. A politycy słuchali jego ocen z widocznym lekceważeniem. Premier Lloyd George stwierdził:
podziwiam i kocham marszałka Focha, ale w sprawach politycznych jest jak dziecko.
Clemenceau posunął się dalej w swej niechęci do żołnierza, który wypowiadał się w sprawach polityki. Proponując skład grupy uczestników paryskiej konferencji pokojowej, umieścił nazwisko marszałka na 6. miejscu, a Francja mogła wyznaczyć 5 delegatów. W ten sposób Foch stał się doczepionym obserwatorem bez prawa zabierania głosu. Marszałek zrewanżował się, udzielając wywiadu londyńskiemu Daily Mail oraz francuskiemu Le Matin.
Pamiętajcie, że 70 milionów Niemców zawsze będzie zagrożeniem dla nas. Co uratowało nas na początku wojny? Rosja. Dobrze, ale po której stronie Rosja będzie w przyszłej wojnie? A następnym razem pamiętajcie, Niemcy nie zrobią błędu. Przedrą się przez północną Francję i uchwycą porty nad kanałem jako bazę do operacji przeciwko Anglii. Mówicie, że Niemcy nie będą mieli broni? Ho, ho. Skąd wiecie? Gdy się okaże, że jednak mają, to będzie już za późno.
Clemenceau, czytając te wypowiedzi, wpadł we wściekłość i zażądał wyjaśnień. Równie niezadowolony był brytyjski premier. Żaden z tych polityków decydujących o kierunku, w jakim miała pójść Europa, nie rozumiał, jak bardzo marszałek miał rację. Nawet wtedy, gdy Foch, odsunięty od polityki, pozbawiony prawa głosu, obwieścił dramatycznie:
to nie jest pokój. To zawieszenie broni na 20 lat.
Odmówił udziału w ceremonii podpisania traktatu w wersalskiej lustrzanej sali. Uważał, że tam Europa zacznie marsz ku następnej wojnie, której przebieg tak trafnie przewidział. Nie chciał do tego przykładać ręki. Dochodziła godzina 15, gdy Clemenceau dał znać woźnym, aby uciszyli tłum. Na sali zapadła cisza. Wtedy francuski premier powiedział:
proszę wprowadzić Niemców.
Dwaj strażnicy w paradnych mundurach ozdobionych srebrnymi łańcuchami otworzyli drzwi, przez które przeszli czterej oficerowie zwycięskich mocarstw. Tuż za nimi postępowali dwaj Niemcy: minister spraw zagranicznych Hermann Müller i minister transportu Johann Bell. szli szybko, wpatrzeni gdzieś w przestrzeń, zdając się nie zauważać otaczających ich ludzi. Clemenceau prowadził ich wzrokiem, a gdy usiedli, powiedział:
Messieurs, la séance est ouverte.
Obrady są otwarte, ale la séance oznacza również widowisko. Dla Clemenceau to miało być wielkie widowisko. Dlatego chciał, aby podpisanie traktatu odbyło się właśnie w wersalskiej sali lustrzanej, gdzie Niemcy upokorzyli Francję 18 stycznia 1872 roku. Wtedy, po przegranej przez Francję wojnie z Prusami, w sali lustrzanej obwołali cesarzem niemieckim króla Wilhelma I. Clemenceau dążył do cofnięcia historycznego zegara i przywrócenia w zachodniej Europie sytuacji sprzed 1870 roku, który dla Niemiec był progiem szybkiego rozwoju gospodarczego, a więc również militarnego. Traktat pokojowy miał uderzyć w podstawy niemieckiej potęgi, pozbawić to państwo części terytorium, co równało się utracie wielu milionów obywateli, zabrać kolonie, osłabić flotę handlową, zmniejszyć armię do rozmiaru wewnętrznej siły zdolnej tylko pilnować porządku społecznego i nakazać zapłacenie gigantycznych odszkodowań wojennych, co miało dopełnić spustoszenia w niemieckiej gospodarce. Francuski rząd uznawał, że to wszystko, co wydarzyło się w ciągu strasznych lat wojny, daje mu do tego prawo. Wielkie połacie kraju były spustoszone. Wojna pochłonęła życie 1 miliona 350 tysięcy francuskich żołnierzy. Rany odniosło ponad 4 miliony, a 600 tysięcy z nich zostało kalekami. Inaczej na powojenne Niemcy patrzył brytyjski premier David Lloyd George. Brytyjskie straty w ludziach były mniejsze, gdyż na wojnie zginęło 900 tysięcy Anglików i obywateli brytyjskich kolonii. 2 miliony odniosło rany. Jednakże pomijając kilkanaście bomb, które na Anglię zrzuciły cepeliny, to zniszczenia wojenne nie dotknęły tego państwa w najmniejszym stopniu. Lloyd George uważał, że należy zachować silne Niemcy, aby były przeciwwagą nadmiernie silnej pozycji Francji, do której predestynowało to państwo wielkie zwycięstwo w wojnie. Dlatego gotów był torpedować projekty, które doprowadziłyby do zbytniego osłabienia Niemiec. Jego zdecydowanie było tym większe, że w dziedzinie polityki międzynarodowej był ignorantem. Miał niewielkie pojęcie o skutkach decyzji, jakie miały zapaść w Wersalu. Za to poddawał się emocjom, a jedna zdawała się przekładać na polityczne decyzje – nienawiść do Polaków. Tylko z tego powodu ani myślał działać na rzecz wzmocnienia Polski. Powiedział: oddać Polakom Górny Śląsk to jak dać małpie złoty zegarek. Stawało się to szczególnie groźne w połączeniu z sympatią, z jaką odnosił się do Niemców, której nie zmniejszyła miniona wojna. Zaprotestował przeciwko przyznaniu Polsce Gdańska, co postulowała Komisja Spraw Polskich. Pozbawiał Polskę miasta, z którym była związana od wieków i które miało być jedynym portem i organizmem gospodarczym w wąskim pasie wybrzeża, jaki Polska miała uzyskać. Był tak skuteczny w swoich zabiegach, że przeciągnął na swoją stronę prezydenta Stanów Zjednoczonych, zaś brytyjska delegacja opracowała projekt utworzenia wolnego miasta, pozostającego pod opieką Ligi Narodów. Równie bezradny wobec skomplikowanych problemów europejskiej polityki był prezydent Woodrow Wilson, który nie miał najmniejszego doświadczenia w polityce międzynarodowej, a można było odnieść wrażenie, że od niej starał się trzymać jak najdalej. Doktor praw, czuły na problemy społeczne swojego kraju, traktował skomplikowane mechanizmy, które miały przesądzić o życiu milionów Europejczyków, jak zmaganie z prawniczymi problemami. Tym bardziej, że jego pojęcie o sytuacji w Europie było skostniałe i doktrynalne, a zdając sobie sprawę z tej słabości, uważał, że najlepszym rozwiązaniem będzie wspieranie brytyjskiego partnera. Tak przywary mentalne przywódców Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych spychały europejską politykę na niebezpieczną drogę. Clemenceau nie mógł walczyć z dwoma sojusznikami. Musiał uznać, że podstawą trwałego pokoju europejskiego może być tylko współpraca anglo-francuska i nie zamierzał brytyjskiego sojusznika zrażać. On też zdawał się ulegać emocjom. Dążenie do upokorzenia Niemców nie ograniczało się do widowiskowych gestów. Od pierwszej chwili, gdy niemiecka delegacja weszła do wagonu kolejowego w Compiègne, aż do chwili podpisania traktatu, nie dopuszczono ich do głosu, dając ważki argument tym, którzy w przyszłości chcieli budować swoją pozycję w niemieckim społeczeństwie przez głoszenie konieczności zerwania dyktatu wersalskiego. A narzucono Niemcom bardzo ciężkie warunki. Niemcy musieli zgodzić się na oddanie wszystkich kolonii, a na kontynencie przekazać Francji, Polsce, Danii, Belgii ziemię o łącznej powierzchni ponad 67 tysięcy km kwadratowych, co stanowiło 13% powierzchni tego państwa, zamieszkałe przez ponad 7 milionów mieszkańców. Na innych terytoriach należących do Niemiec, takich jak Górny Śląsk, Warmia i Mazury, miały zostać przeprowadzone plebiscyty na temat przynależności państwowej. Traktat stanowił, że niemieckie siły zbrojne zostaną ograniczone do 100 tysięcy zawodowych żołnierzy i zabraniał powszechnej służby wojskowej. Tak ograniczona Reichswehra nie mogła mieć broni agresywnej, okrętów podwodnych, samolotów myśliwskich i bombowych, czołgów i pewnych rodzajów artylerii. W rezultacie została pozbawiona siły uderzeniowej. Na dodatek Niemcy musiały zapłacić zwycięzcom 132 miliardy marek w złocie. To był ciężar tak wielki, że na wieki powaliłby Niemcy i uniemożliwił odbudowę potencjału militarnego. Kiedy Clemenceau wypowiedział słowa otwierające główną część widowiska, podpisanie traktatu, dwaj Niemcy zerwali się z miejsc nieco nerwowo, wiedząc, że to oni pierwsi mają podpisać dwustronicowy dokument. Ze wzrokiem utkwionym gdzieś w przestrzeni, tak jak wchodzili do sali lustrzanej, podeszli do rokokowego stołu, na którym rozłożono traktat. Obok leżały pióra, ale Müller, który pierwszy podpisywał, nie sięgnął po nie. W jakiś sposób dowiedział się, że pióra dostarczył Związek Alzacji i Lotaryngii, patriotyczna organizacja francuska. Podpis Niemca złożony za pomocą tego pióra pod dokumentem przywracającym te krainy Francji miałby wymowę symbolu upokarzającego Niemców. Dlatego wyjął z kieszeni własne pióro, aby podpisać się dr Müller obok lakowej pieczęci. Potem podpisał się dr Bell, który nie miał własnego pióra, ale uprzedzony o zasadce zabrał z hotelu tanie w drewnianej okładce. Widowisko dobiegło końca. Rodziły się upiory.